Otóż tak, witam Was serdecznie przede wszystkim, chwała Bogu i wszystkich, których znam i których nie znam, pierwszy raz widzę, a naprawdę jest piękną i wspaniałą rzeczą mieć tak kochaną Bożą rodzinę. Gdzie się pojedzie, tam można rzucić się sobie na szyję i się przywitać serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jest to piękne. A to, że się musiałem zebrać, to po prostu nastraszono mnie, że tu taka wielka zima. A tu jest tak ciepło, a ja się tak grubo poobierałem, wiecie, że jak w Poznaniu byłem, poszedłem do galerii tam, żeby zobaczyć do sklepu coś, no to ja byłem tak grubo ubrany, że ja szybko uciekałem stamtąd, nie mogłem wytrzymać. Bo to było gorąco. Mówię, to gdzie to w końcu ta zima? Ale faktycznie, no, w tej masie zima. U nas było przez tylko kilka dni, właściwie trzy dni, tak wieczorem, w nocy, no to tak po północy, 8 stopni wróciło, a tu mnie to wszystko spadło do 4, 5, tak się, a teraz jak dzwonię, rozmawiałem z żoną, to jest 0. Śnieżku to było tyle, właśnie dzisiaj rano popadało, bo zapowiadali, ale to, wiecie, no, to jest taka niby nieduża odległość, ale jaka wielka różnica między północnym zachodem Polski, a tutaj Warmią, Mazurami i w ogóle tymi terenami dalej. No ale cóż, taki mamy klimat. Taki mamy klimat. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od mojej małżonki Krystyny. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od mojego przyjaciela z Gloucester, Pawła, który również w tej chwili, jak wiem i jak czuję to, jak wiem to, że tam to robi, bo on to robi zawsze i na niego można, jak to powiedzieć, jak na Zawiszu polegać. Tam klęczy przed Bogiem i modli się o Was, o tą społeczność. Modli się, żeby Duch Boży przenikał serca, nie tylko ciała, ale serca, przede wszystkim to wnętrze człowieka. Przywożę pozdrowienia również ze Szczecina, gdzie też takie pełne małżeństwo starsze, które naprawdę jest małżeństwem modlitwy. Również moi przyjaciele, którzy się też modlą, też pozdrowienia przekazuję pozdrowienia ze swojego wyczerzystego zboru, ze zboru Hosanna w Gorzowie Wielkopolskim. Także wszyscy Was serdecznie pozdrawiają i życzą Wam, żebyście urośli nie jak taka zakocowata babka, ale w piecu, ale do takich rozmiarów, żeby piec nie pomieścił Was i wszystkich. Abyście byli w pełni mocy Bożej, abyście byli pełni Ducha Bożego, abyście byli namaszczeni Duchem Bożym, abyście mogli zwiastować Ewangelię w mocy Ducha Świętego, nie ustami tylko, ale Duchem i prawdą. Tym, czym tchnie to słowo, które jest słowem wieczności i życia dla człowieka. I Bóg chce, aby słowo Jego rozwijało Was w skuteczny sposób. Też i liczebnie oczywiście. Ja nie mieszkam, ja mam Was bardzo głęboko w swoim sercu, na sercu i wierzę w to, że najlepszym obrazem tego, jak wygląda zbór, to są, jak dzisiaj z pastorem rozmawiałem, że to są osoby, które nie są tylko statystami w zborze. Jakimiś takimi osobami, no jest, bo jest. Ale że to jest mój zbór, to jest moje gospodarstwo, to jest moje podwórko i ja muszę o nie zadbać. Niech się pali, niech się wali, ale ja muszę o moje zadbać, bo to jest moje. Bo ja w tym jestem. Ja chcę to kochać. Ja chcę tym żyć. Ja chcę to prezentować na zewnątrz. Ja chcę to, żeby to wyglądało jak najlepiej. Dziś jest tendencja, kiedy popatrzycie dzisiaj na dzisiejsze wioski, to wiecie, no to są czasami piękniejsze niż miasta. Bo budynki są tak odrestaurowane, tak wyremontowane, tak przyokazałe. Jeden piękniejszy od drugiego. Dlaczego? Bo ktoś wkłada w to swoje serce. Dbają wszyscy, kochają to, bo gdyby nie kochali, to było to niedbanie. Tak było od pewnego czasu. Jak się wprowadzili po 1945 roku, tak to było do lat 80. i dalej. No, że tam cegła wypada, no to jest powrotem wsunął i tak dalej, to wszystko popadało w ruinę. Ale jak wkładali w to serce, zaczęli zakładać to serce, to z tego, co właściwie nic już nie mogłem. No, Wiecie, no, ja kiedy w swoim, tam obok jest miasteczko, tam gdzie kiedyś mieszkałem, Barinek, tam takie stodoły były, wiecie, to niemieckie. Stare stodoły walące się. Ale gdybyście to teraz zobaczyli, to byście, to była stodoła? Nie mówili. Tak, bo ktoś to o to zadbał. Macie siostry, ja życzę wam z całego serca, abyście pokochali, dogłębnie pokochali to, w czym jesteście. Abyście szli za głosem nie rozumu, ale serca, tego serca, które inspirowane jest przez Ducha Świętego, abyście mogli o to zadbać w taki sposób, aby się nawet Bóg zadziwił. I powiedział, niemożliwe. Olsztyn? Ten Olsztyn, o którym tak, takie, w którym były takie rzeczy? Niemożliwe. Tak, jest możliwe. Kiedy będziecie kochać to, w czym jesteście. A tak chciałem z wami dzisiaj, modliłem się o słowo, które by mogło posłużyć ku temu, aby poznanie Boga i poznanie tego, w czym jesteśmy, było jeszcze głębsze. I właściwie to nie są słowa, które są jakieś wyszukane specjalnie, jakieś nie wiadomo jakie. Bo Pan Jezus nie wyszukiwał jakichś wielkich teorii słów. On mówił bardzo prosto. On bardzo często mówił prosto i to nawet za prosto, że dla niektórych to się wydawało jakimś takim niedorzecznością. No, gdzie to? Tak, jak w takie coś można wierzyć? Jak w takie coś można, w tym można być? Wiecie, kiedy Pan Jezus powiedział dwa słowa, On powiedział to, kiedy powiedział je z mocą, to ludzie to czuli. Przeżywali. I dlatego też ja wierzę, że Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, przygotował na dzisiejszy czas takie słowo, które będzie sprawiało, żebyście mogli poczuć Boża, Boga w sobie, obecność Boga przy sobie. Boga, który chce mieć was do swojej własnej dyspozycji.
Amen.
Żebyście mogli go kochać całym swoim sercem. Żebyście mu powiedzieli, Panie, wiecie, na początku śpiewaliśmy tę pieśń. Wszystko. Wszystko chcę ci dać. Wszystko? Czy aby? Wiecie, to pytanie jest takim wielkim znakiem, chyba większym od nas wszystkich, znakiem zapytania. Czy wszystko? Czy naprawdę wszystko? A zatem przejdźmy do Bożego Słowa. W Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 18 możemy przeczytać takie zdarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie, kiedy przyszedł czas, albo kiedy się czas już wypełnił i Jezus został zaprowadzony na zamek na, przed Piłata. Czytamy, ja chciałbym przeczytać to miejsce od 33 wersetu. 18 rozdział od 33. Wtedy znowu wyszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród i twój arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Do tego miejsca, Boże Słowo. Takie właśnie zdarzenie z życia Pana Jezusa. Przepraszam, że będę tak popijał trochę. Kiedy był właśnie jeszcze na ziemi. Otóż za to, że nie podobał się Żydom, został wydany. Ale wiemy, że to był Boży plan. I nie było innej możliwości, aby grzechy człowieka zostały zgładzone. I tutaj ten dialog Pana Jezusa z Piłatem jest bardzo ciekawy. Właściwie krótki, ale ciekawy. Nie wiemy, czy było coś więcej. Mamy tylko taki zapis. Kiedy Jezus mu przedstawia, że on nie jest z tego świata, Piłat był bardzo zdziwiony. Jak to tak może być? To ty nie jesteś z tego świata? Kim ty właściwie jesteś? Dlaczego mnie ciebie Żydzi wydali? O czym tu jest mowa? To ty jesteś właściwie królem żydowskim? Przecież oni ciebie o to oskarżają, że ty się mienisz królem żydowskim. W końcu wymusili na Piłacie to, że my nie chcemy, mówią Żydzi, króla, my chcemy cesarza. To wszyscy, cały ten dialog, ta wymiana tych zdań, w końcu Jezus mówi do niego: słuchaj, ja przyszedłem, na to się narodziłem na świat i przyszedłem po to, aby dać świadectwo prawdzie. No to już było ponad siły samego Piłata nawet, który był wyszkolonym człowiekiem, był Rzymianinem, był kimś, umiał odpowiedzieć na wiele, wiele trudnych na pewno pytań. Ale to, co powiedział Jezus, było dla niego bardzo dziwne. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. W końcu Piłat nie wytrzymuje, mówi, pyta się, a co to jest prawda właściwie? No właśnie. Co to jest prawda? Ja szukałem w encyklopediach różnie jest interpretowane, ale ma taką wspólną jedną cechę, mianowicie to jest to właściwość sądów, polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, którą dotyczą te sądy. Zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. To tak zawile jakoś jest przedstawione mocno. Ale to jest coś, kiedy na coś patrzymy, to jest. I to jest prawdziwe. Tak prawdą jest to, że ja tu jestem. Tak prawdą było to, że ja byłem zaproszony i że ja mam się stawić. Ale prawda dopiero się okazała, kiedy ja tu stanąłem między wami. Ta prawda przyjechała do was. Bo to, że ja istnieję, czy istniałem, nikt mnie w tym momencie, kiedy zaproszenie do mnie przyszło, nie widział. Musieliście uwierzyć prawdzie swojego brata, który zaproszenie wysłał. I teraz przyjedzie ktoś taki jak ja i namiesza w tym zborze. To jest następna prawda. Wiecie, coś, co Pan Jezus powiedział do Piłata, było dalekosiężne i bardzo, bardzo mocno sięgało nieba. Sięgało nieba, ale też i sięgało człowieka. Otóż, kiedy popatrzymy na to, że Jezus Chrystus mówił rzeczy, które są całkowicie sprzeczne z tym, w czym ludzie byli, bo tak, kiedy popatrzymy na to, od kiedy jest prawda? Prawda jest od zawsze. Ona zawsze istniała. Bo Boże Słowo mówi, że prawdą jest Bóg. A od kiedy kłamstwo zaczęło istnieć? Czy było zawsze? No nie było zawsze. Ono się zrodziło. I to w przepięknym Bożym stworzeniu, jakim był szatan, anioł. Postać niebywała. Boże Słowo mówi, że był skończonym pięknem. I w tym skończonym pięknie zagnieździło się coś, co zostało nazwane kłamstwem. On w sobie wyprodukował kłamstwo. Sam z siebie. Jakim to sposobem zrobił? Wiemy, że poprzez to, że uzurpował sobie prawo bycia kimś większym, niż on sam teraz obecnie był w tym momencie. To kłamstwo spowodowało to, że to kłamstwo zostało zaszczepione w człowieka. I to w bardzo okrutny sposób. Dlatego też Boże Słowo wskazuje nam na bardzo jedną ważną rzecz. Mianowicie to, że Jezus Chrystus, kiedy się narodził, kiedy przyszedł na świat, to On mówi tak. Ja jestem droga, prawda i życie. Droga, prawda i życie. Prawda to ta prawda, która świadczy o tym, że człowiek popadł w grzech, a Bóg jest święty i nie ma możliwości, ażeby tolerował grzech i miał społeczność z grzechem. To jest prawda. To jest ta podstawowa prawda, że człowiek zgrzeszył, przeciwstawił się Bogu, zaczął współdziałać z diabłem, z szatanem, oddał mu do dyspozycji siebie, to też jest prawda. Kiedy Bóg tak bardzo umiłował człowieka, nie mógł ścierpieć, co tak powiem, przeludzkim językiem mówiąc, nie mógł przeboleć tego, że prawda została złamana przez człowieka. I dlatego też postanowił, aby ta prawda na nowo zaistniała. Człowiek za wszelką cenę chciał być w prawdzie, ale nie mógł. Popatrzmy dzisiaj na świat, jak świat dzisiaj wygląda. W świecie nie ma dzisiaj prawdy. Nie ma takiej prawdy, jakbyśmy my chcieli, bo za każdym rogiem stoi coś, co przeczy tej prawdzie. W jednym kierunku idąc, to byśmy powiedzieli, że ta prawda została całkowicie pozbawiona czci. Ona została ograbiona z chwały, tej chwały, tej prawdzie należy. Ta prawda została pozbawiona chwały. Bo gdyby ta prawda miała chwałę, to ludzie by bali się źle mówić. Krzywo przysięgać, okłamywać. A tak nie jest. Dlatego też Jezus mówi, że ja jestem droga, prawda i życie. Ewangelia na 16 rozdziale czytamy tak. Ja wam mówię lepiej dla was, żebym odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę go do was, to jest 16 rozdział Ewangelii Jana, od 7 wiersza, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli co on zrobi? On pokaże, czym jest kłamstwo i czym jest prawda. On to wszystko pokaże na jaźni. Będą wszyscy widzieli, że człowiek jest człowiekiem, który popełni przestępstwo i poniesie karę za swój grzech. Boże Słowo mówi, że On przyszedł, aby powiedzieć wam, nam wszystkim, przekonać nas, że my potrzebujemy Boga. I to jest cudowna prawda. Ja potrzebuję Boga. Ja potrzebuję naprawdę Boga. Ja nic więcej nie chcę, ja chcę tylko Boga. To jest moja prawda, która się ze mnie wylewa. Kiedy ja ostatnio zobaczyłem w internecie uwielbienie, to właśnie było to podkreślone. Czy jesteś głodny Boga? Czy potrzebujesz Boga w swoim życiu? Do czego ci ten Bóg ma być potrzebny? Do majątku, do bycia pieniędzy? Do dobrego mieszkania? Do męża czy do żony, żebyś ją odziedziczył? Czy potrzebne ci tylko do tego, żebyś miał piękne, dobre, wykształcone dzieci? Czy potrzebne ci do tego, żebyś miał dobre, wielkie konto w banku? Wielu ludziom tylko Bóg do tego jest potrzebny dzisiaj. I to też jest prawda. Tylko ta prawda prawda nie prowadzi nas do Boga, tylko ona nas od Boga odpycha. Stajemy się takim jednobiegunowym magnesem, który się odpycha. Nie potrzebuje Bóg takich kwarców. Bóg chce, aby człowiek zrozumiał, że popełnił grzech i potrzebuje Boga. Wiecie co? My możemy sobie o sobie wiele rzeczy mówić. Ja mogę mówić dobre rzeczy o sobie i powiem wam, żebyście byli zaszczyceni, jakbym wam o sobie opowiadał, jaki to ja jestem piękny i dobry, i wspaniały, kochający i wszystko. A czy to byłaby prawda? No, bracie, powiem, to ty naprawdę jesteś nieciekawy facet. Albo ciekawy. Wiecie, powiem wam, że Bóg chce, żebyśmy to w szczególny sposób przyswoili sobie, że zapłatą za grzech jest śmierć. I dlatego tu dalej mówi, a Pan Jezus wyraża w ten sposób, że On przekona świat o grzechu, ale też o sprawiedliwości, ale też o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, w Jezusa Chrystusa, nie przyjęli Go jako Zbawiciela, nie uznali Jego ofiary. O, gdyby Piłat zechciał choć chwilę porozmawiać z Jezusem dalej. Gdyby on zechciał wysłuchać to, co ma Jezus do powiedzenia w dalszej części tego dialogu. Gdyby on zechciał chociaż na moment zatrzymać się i od tej wrzawy Żydów, którzy krzyczeli ukrzyżuj, zamknąć się z Jezusem, chodź, porozmawiamy. Powiedz mi o tej prawdzie. Co to jest ta prawda? Ja myślę, że Bóg by wtedy wyznaczył kogoś innego na tego, kto by miał Jezusa skazać. Chociaż wiemy, że tak nie było. Ale Piłat po prostu tylko się zapytał, a co to jest prawda, i wyszedł. I zostawił Jezusa samego z tym stwierdzeniem. Z tym właściwie wielkim pytaniem. Gdyby chciał zapytać, Panie, powiedz, a co to właściwie według Ciebie jest prawda? Jakie Ty chcesz, jakie Ty przyszedłeś dać świadectwo? Jakiej prawdzie? O czym Ty mówisz? O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. On przekona. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. To jest coś, co nam powinno dać jeszcze większą motywację do tego, aby przybliżyć się do Boga. Diabeł został osądzony za to, że zbrukał prawdę. Za to, że przyjął na siebie tak w perfidny sposób to dzieło zniszczenia. Zniszczenia Bożego, dzieło człowieka, to misternie ulepionego człowieka. On nie mógł przepatrzeć na człowieka. Wiecie co? Dlaczego? Dlatego, że człowiek był piękniejszym od niego. Bóg stworzył anioła pięknego i tam pisze, że był skończony piękny. Diabeł to ktoś, szatan to ktoś, kto pławi się w klejnotach. Jak pisze w Bożym Słowie. Ktoś, kto chodził po ognistych kamieniach. Ktoś, kto naprawdę bez przerwy tylko siedział w lusterku i lustereczko. Powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie, we wszechświecie? Ty. Ale kiedy postąpił, spojrzał do mnie następny razem, to lustereczko powiedziało mi: o, ty też jesteś piękny, ale Adam jest piękniejszy. Dopiero się w nim zagotowałem. Dopiero się w nim zagotowałem. On nienawidził człowieka. On nienawidzi człowieka, on nienawidzi Ciebie. On nienawidzi nas. On nienawidzi tego momentu, kiedy tu dzisiaj jesteśmy. To jest prawda. Nienawidzi tego, że dzisiaj Boże Słowo jest zwiastowane w Duchu Świętym i z mocą Bożą, z Bożym namaszczeniem, abyśmy to mogli uczcić Jezusa Chrystusa, amen, tego Boga żywego, prawdziwego Panu. Jezus mówi, przyszedłem dać to świadectwo. I teraz co? Kiedy Jezus pozyskuje ludzi poprzez słowo, zostali ludzie pozyskani do Bożego Królestwa, co mają zrobić dalej z tą prawdą? Jak ta prawda ma wyglądać teraz w naszym życiu? Co powinniśmy dzisiaj robić? Kłócić się jeden o drugiego, zabiegać jeden o drugiego, wydzierać sobie jeden drugiego, krzyczeć jeden na drugiego, złościć się jeden na drugiego? Co Jezus mówi o prawdzie, która ma być w nas? O czym ta prawda ma świadczyć? Ta prawda ma świadczyć o obecności Bożej w nas. Ta prawda ma świadczyć o tym, że Boże Słowo mieszka w nas. Ta prawda ma świadczyć o tym, że ja nie dam się zastraszyć diabłu. Ja nie pozwolę się nim maltretować w moim życiu. Ja nie dam, aby diabeł niszczył mój kościół. Aby diabeł niszczył moją rodzinę. Aby diabeł niszczył moją przyjaźń. Aby diabeł niszczył moje dzieci. Nie pozwolę na to. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus bardzo mocno podkreśla to, czym jest prawda. W 17 rozdziale 17 wierszu Pan Jezus mówi tak: poświęć ich w prawdzie Twojej, bo słowo Twoje, bym tak dodał, bo słowo Twoje jest prawdą. Słowo Twoje jest prawdą. Absolutną prawdą. Prawdą niepodważalną. Prawdą, która nie będzie nigdy, nigdy i nigdy nie będzie zburzona, pokurzona. Nigdy nie zapadnie się. Dlaczego? Bo stoi na Jezusie Chrystusie, na tym wspaniałym fundamencie. I ta prawda zawsze będzie prawdą mocy Bożej, okazałej Bożej mocy w nas, w ludziach. Wiecie, prawda musi się okazać w nas. Bóg okazał prawdę przez Jezusa, ale zostawił to dla nas, abyśmy kontynuowali to w nas, aby to przeświadczenie o tym, że ja jestem człowiekiem, który chodzi w prawdzie Bożej, w którym mieszka Boża prawda, w którym mieszka Boża prawda, to jest Słowo Boże, to Słowo Boże, które ma moc burzyć wszelkie warownie diabelskie. Taka prawda musi być kontynuowana. Kościół został do tego powołany, aby kontynuować tą prawdę. A wiecie dlaczego? Bo z chwilą, kiedy narodziłeś się na nowo, przestałeś być obywatelem ziemi. Powiesz, no jak mogło tak się stać? Przecież ja tu mieszkam. Tak! Ale już nie jesteś obywatelem ziemi. Na dowód tego czytamy tak. Może tak od 11 wersetu, może 17 też rozdział. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, czyli mieszkają na świecie, tych, których mi dałeś, mówi Jezus o uczniach swoich, o tych, którzy wierzą, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. A teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Bracie i siostro, jeżeli Twój Jezus jest w Tobie, Twój Jezus jest aktywny w Tobie, jeżeli Boże życie jest w Tobie, nie należysz do tego świata. Nie trzymaj tego świata tak mocno, że go puścić nie będziesz chciał. Nie trzymaj tych rzeczy tego świata, bo one tylko sprawią, że będziesz, bo będziecie wszystko bolało. Człowiek poczujesz potężny ból, kiedy będziesz coś musiał oddać, coś stracić. Ludzie, oczywiście ja nie jestem nienormalny, żeby nie czuł jakiegoś bólu i żalu, kiedy ktoś z rodziny odchodzi. To jest przykre, naprawdę. Ale jeszcze bardziej przykre, jeśli ktoś odchodzi niepojednany z Bogiem. Wiecie, ja przeżyłem kilka takich ciekawych pogrzebów. Odeszli moi rodzice, których już nie mam. Odszedł mój brat najstarszy, którego też nie mam, któremu też dożyłem przed samą śmiercią jeszcze udzielić wieczerzy Pańskiej, bo kiedyś był wierzący, a później tak, wiecie, do życia jego pogoniło w niesamowity sposób. Jeszcze pokutował, no wiesz, że pokutował to w taki sposób, to jest jego sprawa, skoro tak chciał, to pochowałem jego żonę. Najciekawsze to było to, kiedy chowałem jego żonę, bo jego już nie było, to było kilka lat do tyłu teraz. To jest to świeża sprawa właściwie. I wiecie, ona była chowana w bardzo nieciekawych warunkach przez mojego brata. Mój brat ją bez was udowolnił, jeśli można powiedzieć, psychicznie, bo to nie to, że on tak maltretował psychicznie, też jej nie maltretował. Tylko ona nigdzie nie mogła wyjść. On zawsze, zakupy wszystkie, on wszystko robił. Ona cały czas tylko domyśla. Ona nawet nie widziała, jak się kupuje cukier. To ona. Bo on zawsze w domu ją trzyma. On wszystko załatwia. Kiedyś jako młoda dziewczyna, 18-letnia, przyjechała do Szczecina i oddała swoje życie. Tam znalazła kościół, jakąś koleżanka jej była wierząca ze szkoły, bo była na szkole plastycznej. I tam właśnie spotkała się z Bożym Słowem. Kiedy oddała sam swoje życie, ona potoczył się oczywiście. No i na nieszczęście, mój brat. Bo ja mam do niej, miałem zawsze do niego żal, że on sprowadził niepotrzebny czas życia. Że ona dużo przez to straciła. I kiedy ona już umierała, ja tam czasami jeździłem do nich, wiecie, to było coś niesamowitego, bo zachorowała na raka i nagle córka jej dzwoni do mnie, mówi, wujek przyjedź, mówi, bo z mamą jest bardzo źle. Ja pojechałem do niej, zacząłem z nią rozmawiać. A wiedziałem, że była kiedyś kobietą wierzącą. Wcześniej mieliśmy sporadycznie taki kontakt tylko ze sobą. A widziałem też, że zna Biblię, bo czytała ją bardzo często. Ja zacząłem z nią rozmawiać o Bogu. Zacząłem ją pytać, słuchaj, czy ty chcesz, aby Jezus Chrystus na nowo przywrócił ci tą pełność i nowe zbawienie? Czy chcesz Go prosić o to, żeby Bóg wybaczył ci te stare twoje życie? Bo wiesz, na co się zanosi. I wiecie co? I ona, ja wypuściłem tam z nikogo, nie było pokoju. Ja poprosiłem i odeszliśmy się odmodlili. I ona przyjęła Boże usprawiedliwienie. Wierzę, że Bóg jej, bo Bóg mi później to potwierdził. I ona mówi do mnie, słuchaj, każdy ja się tak zapytałem, chyba już nie pamiętam, czy chciałbym, żeby przyjechać do ciebie z wieczerzą pańską. A on mówi tak. Bardzo by chciała. Ale już jeść nie mogła, wcale prawie nic nie jadła. I kiedy umówiliśmy się za tydzień, ja myślałem, że ja za ten tydzień jeszcze nie spodziewałem, że to tak szybko wszystko minie. Myśmy robili porządki w sobotę w domu, sprzątanie takie tam ogólne i tego. Ale tak jakby szybko nam to wszystko poszło. A umówiliśmy się po południu, że pojedziemy. I nagle ja taki czuję. Zjedzmy szybko obiad i jedźmy. Ja mówię do żony, wiesz co, mówię, czuję takie coś, że my mamy szybko już jechać. To szybko zjedzmy obiad i jedźmy. Nawet wcześniej niż żeśmy się umówili. I wiecie, pojechaliśmy. Pojechaliśmy, a ona już była w wagonie. Pojechaliśmy tak szybko, jak tylko było możliwe. Ja w życiu tak szybko nie jechałem, tak, bo to mnie czemu było się śpieszyć. Ale mnie coś tak gnało, żeby jak najszybciej tam być. I kiedy zajechałem, tak, córka jej mówi, wujek mówi, mama już umiera, nie? Mama już ciężko do... I wiecie co, kiedy przyjechałem, przyjechaliśmy, Nagle słyszę, ona jak nas usłyszała, wiecie, no tak, żeby sił jakiś jej wrócił. Ja pytam się jej, Wandzia, mówię, to co, chcesz, żebyśmy wieczerzy ci udzielili? Ja mówię, Wandzia mówi, tak, mówi, tak, ale wiesz co, tak odrobinkę tylko, bo ja nie mogę nie mogę jeść, nie? I oczywiście. I kiedy podamy jej wieczerze, kiedy zacząłem się modlić, nawet przypomniała mi się taka stara pieśń z pielgrzyma: do domu fale szumiące mnie niosą, do domu rzesze aniołów mnie wiodą, do domu, do cudnych brzegów ojczystych rzesze aniołów wiodą mnie. I zacząłem to pieśń śpiewać. I ona w tym czasie tej pieśni zaczęła umierać. Dopiero w czasie tej pieśni zrobił się rawan w domu. Moja siostra akurat w tym momencie przyjechała. Koleżanka tam jeszcze, taka konkubina jej syna, latała koło nich, latali, krzyczeli, robili, chcieli tam jeszcze cucić, coś, ja mówię, zostać. Ja mówię, nagle tak wyrwało się ze mnie, ja wierzę, że to Duch Święty tak zrobił, zostawcie ją, bo łódź po nią już przypłynęła. I ona ujechali i ja, i nagle ja mówię, słuchaj, Krystyna, jedziemy do domu. Wsiedliśmy do tego samochodu i tak ujechaliśmy jakieś 10-15 kilometrów, patrzę, karetka leci na sygnale i za chwilę dostaliśmy telefon, mama nie żyje naprawdę, czyli lekarz potwierdził. Kochani, Bóg jest, ja wiem, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Ja wiem, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Ja wiem, że Bóg jest wspaniały i dobry. I dlatego też trzymając coś w naszych dłoniach kurczowo, pomijając Chrystusa, stracimy ich w wielkim bólu. A powiem jeszcze na koniec, że po tym pogrzebie nawróciła się jej córka, oddała swoje życie, bo widziała, jak Bóg działa, widziała, co się stało z jej mamą, widziała, jak Bóg w wspaniały sposób poprowadził całą tą uroczystość, że tak określę. To wszystko sprawiło, że zaczęła czytać Boże Słowo, zaczęła w tym Słowie żyć. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy my zrozumieli, że nasza ojczyzna jest tam, a nie tu. Oczywiście my mamy zadbać o to wszystko, ale nasze serce musi być tam. Ja mówiłem, może mam takiego przyjaciela w Gloucester, Pawła, który nawrócił się, jest młodym, bardzo młodym, wierzącym człowiekiem, ale dla niego nie ma problemu. Kiedy diabeł go podszedł pewnego razu, kiedy tak zaczął wszystko Bogu oddawać, kiedy ja tu chyba mówiłem o tych butach sławetnych, jego żona oddała pieniądze na samochód, no w ogóle wiele rzeczy. Oni się pozbyli kasety i te filmy, wszystko do świetnika powrzucali po swoim nawróceniu. I kiedy diabeł go podszedł jednego razu, bo widział, że jest taki aktywny w tym dawaniu Bogu, nagle usłyszał taki natrętny głos: sprzedaj mieszkanie, a to piąto śpi. No tak, samochód sprzedałem, myślałem, że znowu Bóg przyszedł do niego, żeby mieszkanie było. Ale Bóg. Ale dopiero trzeźwe myślenie jego żony i modlitwa pokazały, że to diabeł przyszedł. A on dzisiaj zna głos swojego Pana tak dobrze, że on wie, co może Bogu oddać. On wie, co Bogu może oddać. I on wie, że kiedy oddaje to Bogu, to Bóg nie pozostawia go gołym i wesołym, przepraszam za słowo. Wręcz przeciwnie. Spływają na niego większe błogosławieństwa jeszcze w tym wszystkim. To nie jest tak, kiedy ty oddasz swój czas. Czy potraficie po 2 godziny dziennie, kiedy on wstaje wcześniej do pracy, musi iść, w zależności też, jak tam wypada u niego, modlić się, leżąc twarzą do ziemi? A on to robi. Czy wyobrażacie sobie, kiedy on staje i modli się do Boga o to, żeby Bóg zesłał swoją moc i swoją chwałę na niego, to to się dzieje? Bóg sprawia, że jego życie zaczyna wzrastać i kwitnąć. Bóg sprawia, że jego życie się zmienia coraz to bardziej. Ty mówi, kiedy Bóg teraz ostatnio do niego przemówił w sposób szczególny, mówi tak: Paweł, ty się nawróciłeś, oddałeś wszystko na krzyż, o którym też ostatnio tu mówiłem. Ty oddałeś tylko te rzeczy zewnętrzne. Ty oddałeś pijaństwo na krzyż, ty oddałeś narkotyki na krzyż, ty oddałeś ulasze życie na krzyż, ty oddałeś nikotynę na krzyż, ty oddałeś, no teraz już nie przeklinasz i jesteś miły w jakiś taki sposób inny, chrześcijański, rozmawiasz. To oddałeś na krzyż, ale nie oddałeś pewnych rzeczy jeszcze z twojego duchowego wnętrza. Nie oddałeś, popatrz Paweł, tyle ci błogosławieństw udzieliłem, ile razy ty mi za nie podziękowałeś? Paweł zaczął liczyć. Jak się doliczył, to wyszło mu około 1000. Ale Panie, to jest zbyt dużo. Nie jestem w stanie. Jaki Bóg zaczął mu wyliczać rzeczy, które... Paweł, czy ty jesteś gotów teraz wszystko, co masz, nawet pracę, którą masz, na rzecz człowieka, który jest potrzebujący, oddać swoją pracę, a dobrze zarabia. Nagle Paweł mówi: tak, Panie, jestem gotów. Bóg do niego przemawiał, a on tylko spisywał rzeczy, z którymi Bóg, na które Bóg patrzy. To nie dlatego, że tak wszyscy mają robić, ale dlatego, żeby zrozumiał, że oddać wszystko, to znaczy nie mieć nic. To znaczy nie być właścicielem tego, o może w ten sposób powiem. Oddać wszystko, to zdać się całkowicie na Bożą wolę. Oddać wszystko, to znaczy być uzależnionym tylko od Boga. Oddać wszystko, to znaczy wiedzieć, że Pan zaspokoi każdą twoją potrzebę. I to jest prawda. To jest cudowna prawda. Ja doświadczyłem tego przez 5 lat. Doświadczałem, jak Bóg troszczył się o mnie i moją rodzinę. To jest prawda. Ja teraz wiem, że ja mogę we wszystkim mojemu Panu zaufać. Nie to dlatego, że te 5 lat akurat mnie do tego przekonało, ale dlatego, że wiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci do uwielbiania. Tak powiedział Jezus. I to jest prawda. I to jest cudowna prawda, której my powinniśmy się mocno trzymać. Bracia i siostry, ja chcę powiedzieć, że Bóg chce nas mieć dla siebie, nie dla Kościoła. Jakiegoś tam nie wiadomo jakiego. Nie dla jakiegoś wyznania, jakiegoś tam innego. Nie dla takiego pastora, czy takiego jeszcze innego. Ale on chce mieć nas dla siebie. Czy ty będziesz posłuszny, jeśli Bóg ci powie, idź tam i będziesz tam w tym kościele, to ci Bóg powie: Pan, kiedy przecież ty masz kościół, to nie, jaka tu muzyka jest, jakie tu granie, jakie tu pełny, jakie tu tarabany, jaka tu oprawa. I tańczą, i krzyczą, i wachlują flagami we wszystkie strony. A ja mam iść do takiego zboru, gdzie tak cicho tam jest? Tak. Bo ja tam ciebie potrzebuję. A Bóg mówi: a ja chcę, żebyś tutaj został? A ty powiesz: Panie, gdzie tam? Nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie. Ja muszę się szumieć. Ja muszę być kimś. Ja muszę naprawdę przeżywać. Ja kiedy wyjdę, to tak na haju wyjdę. Nie. To, co jest w tobie, jest najistotniejsze. Nie to, co twoje ciało będzie robiło, jest w tobie. Ale czy ty przyjdziesz, wyjdziesz z tego miejsca i... Bo teraz gdybym się chciał was teraz zapytać, tych, którzy byli, kiedy ja byłem tu ostatnio. Co się w waszym życiu, co Słowo Boże w waszym życiu od tego momentu zmieniło? Co? Jak zaskutkowało? Co żeście z tym Słowem zrobili? Z tym Słowem prawdy? Na ile zmieniło wasze postrzeganie świata, postrzeganie zboru, postrzeganie brata i siostry, postrzeganie Chrystusa, postrzeganie Bożego Słowa. Na ile to zmieniło? Popatrzcie, miliony kazań jest wygłaszanych, a ludzie są zawsze tacy sami. Miliony kazań jest nas, a nie ma komu nas mówić. Miliony kazań wygłaszanych, a nie ma się komu mówić. Miliony kazań jest wygłaszanych, a ludzie przychodzą z pracy zmęczeni, już nie mają siły nawet powiedzieć: Panie, dzięki Ci za ten dzisiejszy dzień. Bo co? Co zrobił diabeł? Uwikłał ludzi to, aby mieć. Troska o byt tego świata, tego życia w tym świecie przerosła troskę o byt i życie naszego ducha. Przerosła troskę o to. To wszystko, co zdobywałem, ja nie mówię, że my mamy nie pracować, ja nie mówię, że my nie mamy mieć. Bóg nie patrzy na takie rzeczy. Ale Bóg patrzy, co jest pierwsze w twoim życiu. Co pierwsze jest w twoim życiu dzisiaj? Za czym gonisz? Za czym biegniesz? Co jest twoim priorytetem? Co jest pierwsze? Czy wyznajesz, że ja nie jestem obywatelem tego świata? Czy wyznajesz to? Czy mówisz to? Panie, ja należę do Ciebie, nie należę do tego świata. Ja nie jestem obywatelem tego świata. Tak jak mój Jezus nie należy do tego świata, chociaż On jest Panem wszystkiego. Ale On mówi, ja nie należę, ja nie jestem stąd. Tak powiedział do Piłata. Piłat był zdziwiony. Jak to? Ty nie należysz, nie jesteś z tego świata, dziwny. A skąd ty jesteś? Z kosmosu gdzieś? Z jakiejś tam gwiazdy którejś? Wiecie, to jest coś, co nam powinno dać motywację do tego, aby powiedzieć nie. Nie będę już tak żył. Nie będę już tak myślał. Nie będę już tak postępował. Nie będę już mówił negatywnie o Kościele, w którym jestem, o zborze, w którym jestem. Nie będę. Ja będę troszczył się teraz o to, aby mój Kościół mógł... O, wiecie co, jak byłoby to pięknie, gdyby się tak wszyscy, ten Kościół tak razem zabrali do jako oblubienica. Razem. W czasie małżeństwa. To byłoby najpiękniejsze. Bo tam nasze miejsce jest. To jest coś, co Bóg dla mnie przygotował. Dlatego ja chcę z całego serca wam życzyć tego w dzisiejszym czasie, w tej może prostym, może prostym zwiastowaniu, ale chcę powiedzieć, że prawda, którą mógł mieć Piłat w sobie, ominęła go. A ta prawda, którą ty usłyszałeś, czy usłyszałaś kiedyś, i stałaś się dzieckiem Boga. Ta prawda jest w tobie. To ją obudź. Obudź ją. Szturchnij ją tak porządnie, żeby aż tak krzyczała. Należę do Jezusa. Należę do Jezusa. Należę do Boga żywego. Moje miejsce to tam przy Bogu moim. Przy Jezusie Chrystusie. Moje miejsce to tam, gdzie On siedzi po prawicy Ojca. Moje miejsce tam za stołem razem z Nim. Moje miejsce jest tam. Gdzie mój Jezus. Halleluja! 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 Jak cudowny jesteś, Panie! Jak wspaniałym jesteś Bogiem! To są kwiaty. One są sztuczne. Nawet woni nie wydają. Tak wyglądają, mówi Pan i Pan. Tak wyglądają wierzący w Kościele. Z zewnątrz są piękni, ale żadnego zapachu nie wydają. Żadnej woli z siebie. Żadnego życia. Możesz nimi nie wiadomo co robić. One nie czują, nic nie czują. Tak jest wielu chrześcijan. Dzisiaj w kościołach. Nic nie czują. Nie odczuwają nic. Słowo, które jest skierowane, nic nie robi na nich żadnego wrażenia. Jak przychodzą, tak wychodzą. Słowo Boże dla nich nie ma znaczenia. Nic nie czują. Są jak manekiny. Są jak marionetki, pociągane tylko za sznurki życia i nic więcej. I tylko do pracy i do domu spać, do pracy zjeść i spać. I to cały czas. To jest chrześcijańskie życie. Wiecie, jaki dziś jest obraz chrześcijanina? Pozwolisz? Słuchawki na uszy. Gdzie chrześcijanin? Tak wygląda dzisiaj chrześcijanin. Ledwo przekroczy drzwi kościoła, on idzie do ławki. Dobrze, że go odprowadzą, bo by się jeszcze rozbił gdzieś po kogoś. A gdzie Biblia? W moich czasach takiego chrześcijanin. Pamiętacie Niki Cruza? On sobie kupił największą Biblię. Jaka była tylko możliwa. Wiecie, gdzie on ją nosił? On się nigdzie nie mieściła. Odpalał. A wiecie, co on zaraz z nią zrobił? Chciał nawrócić pewnego człowieka, się będą kobiety, się pamiętam dokładnie, no co tą Biblią by ten człowiek nie dostał. Bo się nie chciał nawrócić. To był gadżet. Przepraszam za określenie. Który powinien, to jest, który powinien nosić chrześcijan. To powinno być coś, co jest na wierzchu i co jest eksponowane, pokazane. Kim jestem? Kim jestem? I to jest prawda. Mówiąca o tym, o czym powiedział Jezus. Przyszedłem powiedzieć, że świat zmierza w przepaść, w grzech, w jezioro ogniste. Ale ja przyszedłem, aby mieli życie, dać życie. I aby mieli życie w obfitości. Ja przyszedłem, aby dać życie. Aby to życie było w nich, w was, we wszystkich, we mnie, w obfitości. Ja przyszedłem, tak mówi Jezus. Dlatego, kochani, chcielibyśmy dzisiaj naprawdę przyjść przed tron Boga i powiedzieć: Panie, ja chcę, aby ta prawda we mnie żyła, motywowała mnie do działania, żebym nie spoczął na laurach, żebym nie był kimś, kto... może tylko pastor... Wiecie co? Ja przez wiele lat byłem pastorem i wiem, co to znaczy być pastorem. Ja byłem pastorem takiego zboru, gdzie nosiłem na swoich... wynajmowaliśmy salę, krzyż. To było pierwsze, co nosiłem. A później szedłem do biura, bo takie były biura, pani notariusz, i wszystkie krzesła rozstawiałem. A później, bo jak wyjechała taka siostra, która grała, brałem gitarę i grałem. Andrzej był w moim zborze, to wie. Też grałem, nie wiem, czy wtedy grałem, już nie pamiętam. Grałem. I jeszcze kusiłem kazanie. I jeszcze chodziłem, odwiedzałem i wszystko robiłem. Wiecie, to była moja wina też z jednej strony. Bo myślałem, że ja to wszystko najlepiej umiem robić. Jakoś tak, nie wiem, to tak odruchowo szło. Myślałem, że ja to najlepiej robię. Z jednej strony. A z drugiej strony się bałem komuś dać, bo wiedziałem, że to są młodzi ludzie i oni nie poradzą sobie przede wszystkim. A przede wszystkim nie mieliby tego jakiegoś poprzedni pastor, który był nie wpoił w tych młodych ludzi tego, co najistotniejsze, aby troszczyli się o swój zbór, o swoje miejsce. Więc ja musiałem robić wszystko. Nie daj tego Boże. Nikomu nie życzę. To jest męka. Dlatego chcę, abyście byli głęboko przeświadczeni o tym, że rozwój zboru nie zależy od pastora. Li tylko od pastora, ale od wszystkich. Od wszystkich.